nasz główny temat i mój również dzisiaj. Wzoruj się na zdrowej nauce. To drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, 1 rozdział i 13 werset. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą słyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Jeśli człowiek wierzący ma poczynić jakieś postępy w swoim życiu, jeśli ma się rozwijać, to on musi trzymać się zdrowej nauki, zdrowego nauczania, co natychmiast przywodzi nam na myśl to, że musi istnieć niezdrowe nauczanie, chore nauczanie. I prawdą jest to, że to niezdrowe nauczanie wcale nie reklamuje się jako niezdrowe, ale przeciwnie, jako zdrowsze od zdrowego. I wielu ludzi daje się złapać na haczyk takiej właśnie reklamy. Pamiętajmy, że nie każde niezdrowe nauczanie szkodzi natychmiast. Wiele z tego nauczania ma opóźniony zapłon, ale zadziała. Wiemy jedno, że za niezdrowym nauczaniem stoi zwodniczy duch, który posługuje się ludźmi, ich pomysłami, tworzy kłamliwą rzeczywistość, a później przedstawia to jako świetną, doskonałą. Wygląda to jak prawdziwa nauka, ponieważ ta trucizna jest najczęściej podana w chińskiej porcelanie. Dlatego tak pięknie wygląda. Ale tenże sam apostoł Tymoteuszowi powiada: albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce. Jako ludzie nawróceni trwamy w wierze, w miłości do Jezusa Chrystusa. Zdrową naukę przekazujemy sobie przez nasze kontakty, interpretację Bożego Słowa. I apostoł Paweł też przekazał Tymoteuszowi zdrowe nauczanie i mógł się śmiało pod tym nauczaniem podpisać. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie. Apostoł Paweł nie bał się użyć tego sformułowania. Nie obawiał się, że uczył czegoś, co nie jest właściwe. A jak jest często z ludźmi, może i z nami? Lubimy to, co fajne. To taki kolokwializm chyba, to nie jest ładne słowo. Przynajmniej w języku literackim, chociaż dzisiaj wszystko już przestawione jest tak, że co było kiedyś nie do pomyślenia, dziś jest do pomyślenia. Czego nie wolno było wypowiedzieć ani użyć takiego słowa, dzisiaj w literaturze pięknej okazuje się jest na właściwym miejscu ponoć. Ale lubimy to, co jest właśnie takie fajne, miłe, bez zobowiązań, bez obciążeń, co nie wymaga wysiłku. Praca lżejsza od spania, nauczanie lżejsze od studiowania i czytania Bożego Słowa. Zamiast wgryzania się w znaczenie biblijnego nauczania, popłynięcie w prorocze słowo, zamiast kazania proroctwo, bo to tak łatwiej przecież, po co to męczyć się, przygotowywać tydzień czasu kazanie. Kiedy apostoł Paweł odjeżdżał z Efezu, napisał: wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. Czy lubimy ludzi, którzy nas upominają lub napominają? To raczej jest taka reakcja od razu odpychająca. Natychmiast tworzy się dystans. Gdyby przyszedł, poklepał nas po plecach i powiedział, no fajnie, że tak sobie żyjesz luzacko, takie masz fajne życie z kwiatka na kwiatek, no jak tam, co tam słychać w życiu? A, no jestem z kolejnym partnerem. Powiedz tylko mu, że to jest cudzołóstwo. No to usłyszysz dopiero. Ale jak poklepiesz po plecach, jesteś miłym i dobrym człowiekiem. Każdy z nas potrzebuje edukacji. I to niezależnie w jakim wieku i na jakim poziomie. Ten proces zaczyna się z chwilą naszych narodzin. Od tego momentu poznajemy otoczenie, uczymy się kolejnych czynności i w odpowiednim wieku idziemy do szkoły, by na końcu ktoś mógł o nas powiedzieć, że jesteśmy osobami wykształconymi. Autor listu do Hebrajczyków powiada jednak, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Dlaczego mamy trwać w zdrowej nauce? By po latach nie zadawać pytań na poziomie przedszkolaka. Dlatego mamy trwać w zdrowej nauce. Dlaczego też mamy trwać w zdrowej nauce? Ponieważ mamy do czynienia bardzo często z niezdrowymi ambicjami ludzi z powodu chorego nauczania. Są ludzie, którzy chcą zabłysnąć, poprawić Pana Boga. Jeden ze współczesnych ruchów wątpliwej jakości reklamował się swego czasu poprzez pewną książkę, że ma objawienie słów, które nie zostały zapisane w Nowym Testamencie. Daleko posunięta odwaga. A co Biblia mówi? Co zdrowa nauka mówi? Co do mnie, to świadczę każdemu, powiada apostoł Jan w Księdze Objawienia, który słucha słów proroctwa tej księgi. Jeśli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. W sprawie uzdrowienia, wiary w uzdrowienie i naszego też zielonoświątkowego nauczania powiedziano bardzo wiele i dobrych, i złych rzeczy. Właściwej i niewłaściwej nauki. Dwa skrajne tylko poglądy przypomnę, nie wdając się w detale. Był pogląd, że nie ma uzdrowień w ogóle, bo skończyły się z chwilą śmierci ostatniego apostoła, albo że wszyscy wierzący są uzdrawiani. Jak nie jesteś uzdrowiony, jesteś opętany. W taki sposób próbowano zrobić z Jezusa Chrystusa kogoś, kto funkcjonuje jak lampa Alladyna. Na każde skinienie wykona nasze życzenie. Ale Bóg nie jest od spełniania naszych poleceń. Jaka jest zdrowa nauka? Bóg nie wszystkich uzdrawia i tylko On ma odpowiedź dlaczego. Wzoruj się na zdrowej nauce. A w Dziejach Apostolskich, którymi tekstem tym rozpocząłem dzisiaj, trwali w nauce apostolskiej, jest napisane, we wspólnocie, w łamaniu chleba. Trwali w nauce apostolskiej. Kiedy czytamy słowo trwali, to oznacza, że ktoś był przeciw. I oni musieli bronić tej nauki, trwać w niej, bo były zakusy, aby stali się czemuś podobnie. Było niezdrowe nauczanie. Oni się trzymali tego, czego się nauczyli od Jezusa Chrystusa. I Kościół musi umieć rozróżniać między tym, co czyste, a co nieczyste, co zdrowe, a co chore, między nikczemnym, a świętym. Bóg jest święty i kiedyś powiedział, bądźcie świętymi, gdyż ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Powiedział to do Mojżesza, a potem te same słowa powtórzył apostoł Piotr. bądźcie świętymi, bo i ja jestem święty. Bert Klendenen w swoim zwiastowaniu o koniu trojańskim, myślę, że ci, co tu byli, słyszeli, powiada tak, przypominam tylko. Byliśmy wykluczani z towarzystwa, wyszydzani, prześladowani, ale nie wpuściliśmy ani na centymetr tego, co uważaliśmy, że nie jest z Boga. Apostołowie za swoje przekonania, za trwanie w nauce byli więzieni i wychłostani. Gdyby któregoś z chrześcijan współczesnych to spotkało, obawiam się, że najpierw, by zrobić to, co oni zrobili, wziąłby dwutygodniowy urlop, żeby się zrelaksować, poprosiłby receptę na Valium, żeby się uspokoić i poprosiłby o zadośćuczynienie, że cierpiał dla Chrystusa. A co czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy ich wyśmiano, pobito? Wyszli z więzienia i ruszyliby zwiastować znów zdrową naukę. A ci, którzy się temu sprzeciwiali, powiadali, mówiliśmy wam, że napełniacie całą Jerozolimę waszą nauką. Tak, to jest zadanie ludzi, którzy trzymają się zdrowego nauczania. Głosić o Jezusie Chrystusie. Ale nasza kultura wytworzyła taką sieć wymówek, by nie wziąć w tym udziału. Argumenty są zaraz takie, wyciągamy czerwoną flagę, że my nie możemy czegoś zrobić. Pochodzę z rozbitej rodziny. Moja matka była, mój ojciec był. Miałem matkę, miałem ojca. Nie miałem matki, nie miałem ojca. Jestem po chorobie. A szerokie badania wykazały, że ze względu na moją osobowość jest niemożliwe, bym mógł służyć Panu Bogu. Każda wymówka jest dobra, by się wywinąć. Łatwo jest, kochani, słysząc o terroryzmie, o katastrofach, o zdziczeniu ludzi, korupcji, stracić przekonanie, pewność, że warto o coś zabiegać, o czymś marzyć, coś zmienić. Miliony chrześcijan każdej niedzieli spotyka się w kościołach. Ilu z nich jest gotowych ponieść konsekwencje za swą wiarę? W pewnych sytuacjach Kościół usiłuje przymknąć oko. To znaczy, że Kościół się zmienił. Dzięki Bogu, że Bóg się nie zmienił, że On jest ciągle ten sam. Syn marnotrawny roztrwonił wszystko przez swoje niewłaściwe życie. I pewnego dnia zapukał do drzwi tego świata. A ten świat mu powiedział, karm moje świnie, a ja będę karmił ciebie. Za swoją pomoc świat zażądał wyrzeczenia się jego przekonań. Jeśli będziesz taki jak my, to ci pomożemy. Obniżcie tylko trochę swoje normy, a to zachęci ludzi. Będzie was więcej. Po co jesteście tacy uparci? Po co pastorzy wygrażają czasami palcem? Spuść z tonu. Obniż normy. Co będziesz miał? Co będziemy mieli? Kiedy apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, karć, grom i napominaj, to taki pastor nie jest lubiany. O nie. Lubiany jest dobry wujek, który po plecach pogłaszcze. Ale nieprzestrzeganie zdrowej nauki wynika też często z lenistwa. Leniwy umysł jest warsztatem diabła. Pamiętajcie o tym. Powodem apostolskiego wezwania jest podział naszego umysłu na dwie półkule. Tu jeszcze nie dokonuję żadnego odkrycia, bo tak jest, ale ja robię swoje. Mamy dwie półkule, religijną i świecką. Kiedy przychodzi niedziela, pozwalamy tej półkuli religijnej na dominację. Nawet nie zastanawiamy się zbytnio, że jej właśnie używamy. Kiedy przychodzi poniedziałek, posługujemy się tą drugą półkulą i też chyba zbytnio się nie zastanawiamy, że jej używamy. Po czym tak sądzę? Po skutkach, po wartościowaniu, po zachowaniu, po dostosowaniu się do tej świeckiej rzeczywistości, a ja ją nazywam epistemologiczną schizofrenią. Prawdziwa wartość człowieka zboru ujawnia się raczej przez jego życie w poniedziałek niż w niedzielę, powiedział Tozer. I to jest prawda o chrześcijanach. Nie wtedy, gdy działa w niedzielę ta półkula, ale gdy w poniedziałek zaczyna działać ta druga. Pewien Hindus, a mogę nawet powiedzieć, że nie pewien, Sadhu Sundar Singh, kiedy pierwszy raz przybył do Europy, powiedział tak. Kiedyś myślałem, że mieszkańcy tych krajów są żywymi chrześcijanami, ale zmieniłem zdanie. Mieszkańcy krajów pogańskich oddają cześć bożkom. Jednak odkryłem o wiele gorsze pogaństwo. Ludzie Zachodu oddają cześć samym sobie. Mieszkańcy państw chrześcijańskich są przekonani, że wszystko znaleźli i niczego nie muszą szukać. Pilnuj zdrowej nauki. Brak trwania w zdrowej nauce skłania kościoły przecież do wydawania oświadczeń. I my w naszej społeczności wydaliśmy przynajmniej 10 ważnych oświadczeń. Dlaczego? By ludzie wiedzieli, jak się zachować, bo mówili, że to przecież nie wynika tak wprost z Biblii. No więc trzeba było kolejnych 10 przykazań pozabiblijnych napisać ludziom, by wiedzieli, jak się zachować. Dlatego dajemy oświadczenia, bo to ma znaczenie, co w praktyce robimy, a nie tylko w to, w co wierzymy. Jakość ludzi w Kościele ma znaczenie dla przebudzenia, o które się modlimy. Trwanie w nauce apostolskiej objawiało się w różnych dziedzinach. Pojawiały się trudności, pojawiały się kłopoty, a oni trwali w Bogu. Zapewne słyszeliście i wiecie, że są takie drzewa, które się nazywają sekwoje giganty. Wyrastają na kilkadziesiąt metrów wysoko, mają w obwodzie kilkanaście metrów i mają kilka tysięcy lat. Potężne drzewa. Ale nie wszyscy wiedzą, że te drzewa mają bardzo słaby system korzeniowy. Jak zatem tysiące lat przetrwały? Jak się utrzymują podczas burz i wichur? Jest tylko jedna odpowiedź. Korzystają z systemów korzeniowych innych drzew. Splatają swoje korzenie z innymi drzewami i w ten sposób przetrwają. Jak jesteś w społeczności, jak jesteś w kościele, jak jesteś w jedności z innymi, przetrwasz wszelkie burze, nawet gdy jeszcze nie zdążyłeś zapuścić głęboko swoich własnych korzeni. Jeśli chcesz zrobić to sam, może się okazać, że ta wielka, potężna sekwoja nagle któregoś dnia runie, bo nie utrzymała się w swym systemie korzeniowym. Ale im więcej czasu spędzamy od chwili naszego nawrócenia, podjęcia służby, im dłużej w tym wszystkim jesteśmy, to tym bardziej, siostry i bracia, potrzebujemy zachęty, by trwać w Bogu, w zdrowej nauce. Bo tak łatwo o zniechęcenie, zaniechanie, znudzenie. Tak szybko wypalamy się w swojej aktywności. Dlatego niektórzy ludzie szukają atrakcyjnych zmian, duchowych dopalaczy. To stąd się wzięło to określenie. Tam jest fajnie, a tu jest nudno, tu ciągle uczą. A gdzie indziej tylko amen, alleluja i do przodu. Ile znaczy dla ciebie społeczność, trwanie razem w społeczności, w kościele? Pewien kaznodzieja na konferencji olbrzymiego zboru, mega kościoła, zrobił pewien eksperyment. Polegał on na tym, że poprosił, by całe zgromadzenie, ile tylko ma sił i mocy, wykrzyknęło, kto z jakiego miasta pochodzi. Był totalny chaos. Wieża Babel. A potem poprosił, aby ludzie wykrzyknęli, którą dyscyplinę sportu najbardziej lubią. I każdy swoje krzyczał. Totalny chaos. A potem powiedział, a teraz wszyscy razem wykrzyknijcie imię Jezusa. 40 tysięcy głosów zabrzmiało jak dzwon i nie było chaosu. Chciał powiedzieć tym ludziom, że owszem, możesz lubić piłkę, golfa, możesz być baptystą, zielonoświątkowcem, możemy być z różnych miast, ale jedno wspólne nie dzieli. Zbawiciel, Jezus Chrystus. On nie wywołuje chaosu. Trzymajcie się Jego i zdrowej Jego nauki. Czasami kandydaci na liderów powiadają, nieważne co mają w umysłach, myślą, że teologia to szkółka niedzielna. I z tą szkółkową wiedzą chcieliby zewangelizować świat intelektualistów. To się nie da. Czasami Bóg daje wyjątkowe tylko powołania, że nawet prosty człowiek może zamknąć usta intelektualistom. Ale generalna zasada jest ustalona i przez Boga. Ucz się, trwaj w nauce, zdobywaj wiedzę i przełóż ją na praktyczne chrześcijańskie swoje życie. A gdzie się uczysz? Czytając Biblię. Każde pokolenie, kochani, musi otrzymać poselstwo na miarę swego czasu i na jego poziomie. To, co obserwuję, utwierdza mnie, że poselstwem na czasie jest zwiastowanie o wytrwałości w zdrowej nauce. Mamy do czynienia często z nauczaniem, które nie uderza jawnie. Przychodzi w postaci zagmatwanych pojęć, wartości. Kto z was tak naprawdę, jak sobie zada uczciwie pytanie, jest w stanie powiedzieć, gdzie tkwią zagrożenia współczesnego ruchu, jakim jest New Age? Mogę się założyć o duże pieniądze nawet, chociaż pastorom nie wolno tego robić, ani wierzącym, że większość nawet nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. Tak łatwo możemy się dać temu nauczaniu zwieść i pójść w rzeczy, które absolutnie nie mają żadnego związku z Biblią. Tak świat jest niebezpieczny. Diabeł nie przychodzi w sposób taki ordynarny, kłamliwy, a wyjątki. To inteligentna, przebiegła istota. Poda tak nauczanie, niezdrowe, jakby było prawdziwe. Umiesz odróżnić fałszywy banknot od prawdziwego tak od razu, tylko spojrzysz? Nie, to trzeba mieć wprawę. Jak nie znasz Biblii, nie masz wprawy. Kiedy Mojżesz wyprowadzał naród, to Faraon powiedział, no to pójdźmy na kompromis. Co ty się tak stawiasz? Zawrzyjmy układ. A Mojżesz powiedział, ani kopyta. Nie ma układów. Wcześniej czy później, jak pójdziesz na układ, skończy się twoje chrześcijańskie życie. Słyszeliśmy integracyjne spotkania, a potem się rano budzisz, nie wiesz, z którą spałeś kobietą, czy w ogóle to żona, czy koleżanka. I wiele innych rzeczy. Wielu wierzących ludzi zbyt mocno zaczęło się koncentrować na ziemi, a nie na tym, do czego zdążamy. A tenże apostoł Paweł powiada, nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też zbawienia oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz wam, kochani, powtórzę, bo to już mówiłem. Ja nie widziałem, a pogrzebów już wiele poprowadziłem. Nie widziałem, aby za trumną ktoś ciągnął przyczepę z dobytkiem. Zbyt mocno koncentrujemy się na tym, co na ziemi. Niektórzy myślą, że ich chrześcijaństwo jest takie wątłe, słabe. Jest takie stare przysłowie, które powiada, światła innego samochodu zawsze są jaśniejsze niż moje. Kiedy jedziesz wieczorem szczególnie, jakoś tam ci oślepiają, a wydaje ci się, że twoje są takie w porządku. Żona pewnego kaznodziei, który często brał udział w konferencjach, narzekała, że ona taka się czuje niedowartościowana, bo nie umie porozmawiać tak jak on, nie umie tak podzielić się świadectwem, zajęta jest wychowywaniem ich synów. A on powiedział, robisz najlepszą rzecz na świecie. Mów o tym, dziel się tym. Kiedy cię pytają, co robisz, powiedz, co robisz. Jakże był zdumiony, kiedy na następnym spotkaniu, przy jakiejś okazji, ktoś podszedł do niej i zapytał, co robisz? I usłyszał odpowiedź swojej żony. Szkolę dwóch homo sapiens do panujących wartości judeo-chrześcijańskiej tradycji, aby mogli stać się instrumentami w transformacji porządku społecznego z eschatologicznej perspektywy, którą Bóg ustanowił na początku czasu. A pani powiedziała, o, przepraszam, ja tylko jestem prawnikiem. Macie tak wiele do powiedzenia i możecie tak wiele dobrych rzeczy powiedzieć i zaskoczyć. To nie są ludzie, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Chrześcijaństwo nie jest dla ludzi półinteligentnych. Ale trwaj w zdrowej nauce, bo jak nie będziesz w niej trwać, dasz odpowiedź na poziomie przedszkolaka, ale i przedszkolak może zaskoczyć. Już wiecie, do czego zmierzam. Dane jest mi mieć dwoje wnucząt. I one są czujne. Myślicie, że one nie myślą? Kiedy są w dobry sposób wychowywane, nie mówią o Bogu? Oto obiecałem moim wnukom, że pojedziemy do Myślęcinka. Ale jakoś się tak złożyło, nie pamiętam już, jakie były przeszkody, nie pojechaliśmy. Wieczorem się modlimy. A mój wnuczek mówi, a teraz ty, dziadku, się pomodlisz i przeprosisz Pana Boga, że chlapnąłeś, że pojedziemy do Myślęcinka, a nie pojechaliśmy. Nawet takie dziecko wie, kiedy jest w sposób właściwy i zdrową nauką karmione. Nasz charakter nie rozwija się w warunkach klasztornych, ale w zdarzeniu z życiem. Oto jeszcze jeden przykład. Zdarzyło się to w Stanach Zjednoczonych. Pewna kobieta zdążała do supermarketu i zobaczyła w samochodzie kobietę, która leży na kierownicy. Tak jakby zasłabła. Ale jakoś nie przyszło jej jeszcze w tym momencie do głowy, że coś może być źle. Poszła po zakupy. Kiedy po 45 minutach wróciła, sprawa była bardzo głośna potem w mediach, kiedy cała historia została opisana. Zobaczyła, że nadal sytuacja jest taka sama. Ta kobieta leży na kierownicy. Więc teraz już podeszła, otworzyła drzwi i zapytała się, czy coś ci się stało? A kobieta wyszeptała, zostałam postrzelona w szyję. Więc ta niewiasta nie reagowała panicznie. Najpierw zaczęła szukać śladów postrzelenia i stwierdziła, że nie ma nigdzie krwi, nie ma nigdzie śladu. Spojrzała na bok, na szyję. Nie ma. Cóż się okazało? Otóż ta pani zrobiła zakupy, położyła je sobie na przednim siedzeniu i usiadła na te zakupy. Ale są w Stanach Zjednoczonych takie herbatniki, które są w puszkach sprzedawane. I kiedy usiadła, ta puszka wystrzeliła. Huk był taki jak z pistoletu. A jedno z ciasteczek przykleiło się do szyi. I kobieta przez godzinę, nie mając wiedzy i przerażona, leżała na kierownicy, bo myślała, że jest już umierająca. Dlaczego? Z powodu niewiedzy spędziła niepotrzebnie godzinę w lęku, w przerażeniu, w sparaliżowaniu. Czego ta historia uczy tak naprawdę? Przypomina o bardzo smutnym fakcie, że są ludzie, którzy poddali się, zrezygnowali z życia, są emocjonalnie i duchowo, jak ta kobieta, sparaliżowani życiem. Czują się bezradni, beznadziejni. Zostali zranieni przez życie i boją się ruszyć, są przestraszeni, by coś zadziałać, by żyć, ponieważ wierzą, że są śmiertelnie ugodzeni. Więc poddają się temu życiu, które niesie swój taki emocjonalny, zły ładunek. Wstają, idą do pracy, oglądają telewizję, ale nie mają żadnej energii, żadnej siły, żadnego ognia, żadnej pasji dla życia, ponieważ są duchowo i emocjonalnie sparaliżowani, jak ta kobieta, której trzeba było tylko zdjąć ciasteczko. A może ktoś z was żyje z takim ciasteczkiem emocjonalnym i myśli, że już nic w życiu więcej nie może zrobić. Potrzebujesz kogoś, kto by przyszedł i uratował cię, zdjął te herbatniki, by powiedział ci, masz szansę, aby być innym człowiekiem. Pewien filozof niemiecki powiedział, im więcej ma człowiek w swoim sercu, tym mniej będzie potrzebował z zewnątrz. Im więcej masz w sercu swoim Boga, Bożego Słowa, tym mniej będziesz potrzebował wiedzy tego świata, która nie jest wiedzą najlepszą. Pamiętacie, kiedyś powiedziałem, że nie zgadzam się ze sformułowaniem lekarzy, którzy powiadają, że homoseksualizm jest genetycznie wpisany w życie niektórych ludzi. Nawet nasz znajomy lekarz powiedział mi, że się mylę, że ja się na tym nie znam. To prawda, jestem tylko pastorem. Skończyłem tylko teologię i kilkadziesiąt już lat ją wykładałem też w seminarium. Ale dziś naukowcy udowodnili, że to nie ma żadnego genetycznego związku. Nareszcie naukowcy dostarczyli to, o czym Biblia już dawno powiedziała. Jak jesteś stworzony, takim jesteś. A to, co wybierasz, kryje się w twoim umyśle. I nareszcie znaleźli sposób, że można takim ludziom pomóc, bo trzeba zmienić ich sposób myślenia. A co apostoł Paweł powiedział? 1900 lat temu. Przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego, a będziecie nowymi ludźmi. Trzymaj się zdrowej nauki. Nie musisz wierzyć wszelkim banialukom. Kiedy chrześcijanin nie posiada wyraźnego obrazu, czym jest świat, to albo staje się ofiarą świata, albo brata się z nim. Ale apostoł Jan powiada, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Jezus nie był z tego świata, ale to o nim inni grzesznicy powiedzieli, przyjaciel celników i grzeszników. On tych ludzi kochał ze względu na ich położenie, na ich sytuację. On nie był zainteresowany tym, co ten świat daje, ale co on może temu światu dać. Tajemnicą było to wewnętrzne oddzielenie od świata. To samo chrześcijanin odkrywa, kiedy chodzi z Bogiem. Oddzielić się od tego, co pozbawia nas mocy duchowej, co pozbawia nas aktywności duchowej. Jakie jest antidotum na złą, chorą naukę, na złe i chore zachowania? Ja nie wymieniałem ich dzisiaj, nie mówiłem o detalach, bo byśmy musieli spędzić chyba kilka godzin, gdybyśmy chcieli listę stworzyć. Nie w tym rzecz. Chodzi o pryncypia, a nie o detale. Przywrócić krzyż Jezusa Chrystusa na Jego właściwe miejsce. Zwiastujmy stary krzyż, a oglądać będziemy starą moc. Moc, która zwycięża. Mówmy o Chrystusie, który oddał swoje życie za grzeszników i zmartwychwstał dla ich zbawienia, dla nowego życia. A gdy to będziemy czynić, będziemy oglądać napełnienie w Duchu Świętym, będziemy oglądać zaangażowanie w modlitwę, będziemy widzieli ludzi rozmiłowanych w czytaniu Bożego Słowa. Kiedy siadasz z Biblią do czytania, usypiasz czy jesteś zachęcony, by następny rozdział przeczytać? Przecież to jest najlżejszy, najłatwiejszy, usypiający środek dla wielu. Przeczytał dwa wersety, już zasnął. Zaczął się modlić i przypomniał sobie, gdzie klucze zostawił. Nie umiemy się skoncentrować na tym, co robimy. A oni, apostołowie, przekazywali naukę Jezusa Chrystusa o życiu, śmierci i wieczności. Oni to stosowali w praktyce. Dla nich nauka Chrystusa, zdrowa nauka, znaczyła coś więcej niż tylko mówienie. Ona oznaczała życie postępowanie, zachowanie. A dziś próbujemy usprawiedliwić wiele zachowań, postępowań. No i cóż się stało? Przecież nic strasznego. Pewno. Bóg nie płaci VAT-u, a więc nie wystawia rachunków tu, dzisiaj. Ale przyjdzie dzień, kiedy wystawi. Co wtedy zrobisz? Nie da się tego już uregulować. Za późno będzie. Niedoinformowanym chrześcijanom, którzy nie znają Bożego Słowa, brakuje oprogramowania w ich komputerach. Mogliby dokonywać właściwych wyborów, ale oprogramowanie jest zbyt anemiczne, zbyt słabe, a ich procesor i twardy dysk zapchany śmieciami i nie funkcjonuje. Rozwiązanie rozpoczyna się od intensywnego poświęcenia prawdom biblijnym i zastosowaniu tych praw. To nie jest tylko, żebyśmy sobie o tym powiedzieli amen, chwała Bogu, brat dobrze mówił, brat ma rację. Wiecie, Moody powiedział też, jak ktoś tak mu powiedział, że brat ma rację, mówi, jak wyszedłem, to diabeł mi też powiedział, że mam rację. Kościół wzrastał z dnia na dzień i zdobyta została Europa. Dlaczego? Bo oni trwali w zdrowej nauce. Oni tę naukę przekładali na praktyczne życie. Jeśli wierzysz, siostro i bracie, że Jezus Chrystus buduje Kościół, to wiedz, że On potrzebuje ciebie. Bądź wdzięczny Bogu, że jesteś w Kościele, w miejscu, które buduje Jezus Chrystus. Czasy, w których żyjemy i te, które nadchodzą, będą czasami trudnymi, ale jeśli będziesz trwać w Bogu, w Bożym Słowie, w Ewangelii, będziesz mieć nowe, napełnione, zdrowe życie chrześcijańskie. Nie będziesz musiał zadawać pytań, a czy mnie to wolno, czy nie. Tu jest napisane, co wolno, a co nie. Nie musisz pytać ludzi, a czy mogę tę granicę przesunąć. Wielu balansuje jak na brzytwie. W lewo czy w prawo? A jak im się obie nogi obsuną, to się przecinają na tej brzytwie. Kiedy jesteś u dentysty, a on ci nie da znieczulenia i wierci się w twój ząb, że dojdzie do nerwu, to aż podskoczysz. A jaki jest komentarz dentysty? Proszę pana, proszę pani, to dobrze. Znaczy, że ten ząb jeszcze żyje. Jak cię denerwuje zdrowe nauczanie i podskoczysz z nerwów, to wiedz, że jeszcze żyjesz, że jeszcze twoje sumienie reaguje. I przyjdź do Boga i powiedz, chcę Bogu służyć, chcę być Bogu oddanym, chcę być odpowiedzialną osobą. Jeśli cię zdrowa nauka boli, to masz szansę. Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Wiedz, że będę przekazywał zdrową naukę i usłyszysz ją ode mnie. A wiarę i miłość masz w Jezusie Chrystusie. Niech wam w tym Bóg dopomoże. Amen.